Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Panele fotowoltaiczne coraz częściej widać na balkonach bloków mieszkalnych. To trend widoczny w całej Europie. Czy ma to ekonomiczny sens? Jak montować je zgodnie z prawem? O tym i nie tylko o tym porozmawiamy dziś w naszej audycji. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Moimi gośćmi są mecenas Jakub Radlmacher i Jakub Marciuk, firma Hydrosan. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień panie dobry. Redaktorze, dzień dobry państwu.
Fotowoltaika na balkonie, bardzo popularna u naszych zachodnich sąsiadów. Tam podobno wręcz nawet jest taki trend upraszczania procedur, żeby łatwiej było instalować tego rodzaju instalacje. Pojawiają się kolejne dotacje na montaż tychże paneli. Jak jest w Polsce? Może zacznijmy od firmy, która ma praktykę i na bieżąco ma do czynienia również z instalacjami fotowoltaicznymi. Panie Jakubie.
Dzień dobry, szans państwu. Odnośnie instalacji fotowoltaicznych na balkonach jest to na tą chwilę jeszcze niezbyt popularne rozwiązanie na naszym rynku, ponieważ na tą chwilę jest jeszcze wiele niewiadomych, tak, które mogą nam przybliżyć właśnie te koszta z tym związane, jakie są opłacalność,
zapytania,
jakie są możliwości.
Na przykład zapytania macie ze strony?
Zapytania na tą chwilę mamy, tych zapytań jest aktualnie więcej na jako takie wspólnoty mieszkaniowe, czyli zabudowy wielorodzinne na części wspólne, na instalacje, które mogą być w częściach wspólnych i tutaj dla mieszkańców służyć na użytek własny.
Ale to finalnie sprowadza się do tego samego, czyli rzeczywiście, jeżeli zapytują o takie możliwości wspólnoty, czy na przykład spółdzielnie, nie wiem, czy akurat spółdzielnie także, no to finalnie skończyć się to może takim rozwiązaniem kompleksowym, że na jakimś bloku na przykład pojawią się panele na wszystkich balkonach, na tych wszystkich barierkach i tak dalej, prawda?
Tak, może tak być, owszem, tylko że tutaj jeszcze jest kwestia taka, że teraz, szczególnie w nowym budownictwie, wszystkie te budynki są, posiadają prawa jakieś autorskie, tak, projektantów, przez co też bardzo często trzeba mieć zgodę na to, że w ogóle móc coś takiego zamontować.
Czyli jak architekt stworzył projekt, to stworzył projekt także elewacji na przykład takiego
na
budynku
przykład.
I on ma prawa autorskie, tak?
I może nie pozwolić, tak? Może się nie zgodzić, te prawa mogą wykluczać możliwość wtedy montowania takiej instalacji.
Ale trzeba go zapytać na pewno o to.
No na pewno trzeba go zapytać, tak samo. Trzeba mieć ekspertyzę kondycji w ogóle tego balkonu, tak? Kondycji tej elewacji, trzeba mieć balustrady. Trzeba mieć możliwość również sprawdzenia instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, tak? No bo to jest też bezpośrednia ingerencja w instalację elektryczną, więc żeby nie było sytuacji takiej, że coś potem może nie wyjść, że na etapie montażu może być z tym problem, tak? Z możliwością przyłączenia, czy w ogóle z poprawnością działania tego, to lepiej to wszystko zrobić, wszystkie zgody, czy zgodę wspólnoty, czy zgodę spółdzielni mieć po prostu przed montażem, żeby móc przystąpić do tego z pełną dokumentacją.
Czyli na przykład im starszy budynek, tym większe prawdopodobieństwo, że sprawdzenie musi być bardzo dokładne.
Tak. Trzeba to dokładnie, tak jak mówię, sprawdzić, ponieważ to jest bezpośrednia ingerencja w instalację elektryczną. W przypadku, jeżeli jest to montaż na częściach wspólnych, tak, na dachu w budynku wielorodzinnego, no to jest to sytuacja taka, że potrzebujemy po prostu opinii, jakiejś tam ekspertyzy, opinii, tak, konstruktora, czy po prostu budynek te dane obciążenia wytrzyma.
Szczególnie na dachu, tak?
Tak, szczególnie na dachu, więc tak jakby jest to o wiele łatwiejsze, tak? No bo jest to, bo to dotyczy całego budynku, gdzie są projekty, gdzie są jakieś uzgodnienia, więc te informacje są łatwiejsze do wyciągnięcia. W przypadku budynków, szczególnie starszych, których są z lat 80., 90., 70., tak? Bo to przecież dużo jest też takich budynków, no to tutaj dużą rolę gra kondycja nawet tego balkonu i po prostu możliwość późniejszego montażu.
No, czyli już od razu spotykamy się o kwestie prawne, bo okazuje się, że są przepisy, które tutaj w jakiś sposób nas albo ograniczają, albo zmuszają do konkretnych działań czy zachowań. Panie mecenasie, to od czego zacząć, jeśli zrodził się w naszej głowie pomysł, żeby taką instalację na balkonie na przykład posiadać?
To znaczy, jakby tu kluczowe jest określenie mocy tej instalacji, tak? No zakładamy, że ta moc nie będzie duża, natomiast należy pamiętać, że jeżeli ta instalacja będzie przekraczała już 6,5 kW mocy zainstalowanej, to wówczas musimy taką instalację skonsultować z specjalistą, rzeczoznawcą od spraw przeciwpożarowych i chęć uruchomienia takiej instalacji po zakończeniu, po jej wybudowaniu, zgłosić do Państwowej Straży Pożarnej.
Ale wydaje mi się, że to są już sytuacje absolutnie skrajne i prawie, że nie do zrealizowania.
Nie ma tak dużych balkonów.
6,5 kilowatopika to jest... Jaka to jest powierzchnia, przepraszam, jeśli tak chciałoby się panelami to zrealizować? No i tutaj okazuje się, ile paneli trzeba na to? O, może tak zróbmy, bo wydaje mi się, że jeśli przeciętne panele mają... Tak?
Mi bardziej chodziło o te sytuacje zabudowania dachów w blokach.
To taka ewentualność również istnieje.
Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z wymogami prawnymi, no to wydaje się, że ustawodawca chciał to uprościć i nie wymagane jest ani pozwolenie na budowę, nie wymagane jest nawet zgłoszenie do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, że jest zamiar budowy. Natomiast trzeba pamiętać, że są to, tak jak mówił mój przedmówca, urządzenia elektroenergetyczne, więc te schematy podłączeń to są bardzo ważne rzeczy. No i ja namawiam przede wszystkim do tego, żeby jeżeli już ktoś się na to zdecyduje, to nie robić tego metodami chałupniczymi, tylko skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy będą wiedzieć, jak to podłączyć, będą mieli uprawnienia, będą zgromadzą stosowne certyfikaty. To jest bardzo ważne.
Co do samych paneli, ilości, mocy, no pewnie ci, którzy interesują się tym tematem, wiedzą, że kilkunastu paneli na balkonie się na pewno zainstalować nie da. To wtedy w grę wchodzi tylko kwestia dachu.
No tutaj jeszcze, jak tylko wejdę w słowo, to chciałem tylko dodać, że aktualnie tutaj pan mecenas najwyżej mnie poprawi, ale z tego co wiem, to jest dyrektywa unijna, która pozwala na niezgłaszanie nawet takiej instalacji do 800 W, czyli tutaj gdzieś tam oscylujemy w granicach dwóch paneli. Bo tu jak rozmawiamy o tych 6,5 kW, no to jest w granicach 15 paneli, to jest 30 metrów kwadratowych tak średnio. Więc
tak, to raczej mało kto będzie się na co decydował.
To jest praktycznie nierealne, tak, bo jest to nierealne do zamontowania, ale tu jeżeli chodzi o sam montaż, no to tu gdzieś oscylujemy w granicach tych paneli 400 W, tak, czy nawet 500 W, bo są panele nawet i 600 W, tylko kwestia no tutaj dalej wracamy do tego, że panel coś waży, konstrukcja waży i po prostu osprzęt cały powoduje, że no musimy znać możliwości budynku, możliwości danego balkonu, tak?
No ale poza tym, jeśli ktoś chce mieć takie panele mieszkając w bloku, no raczej nie skonsumuje niebotycznej ilości energii na swoje potrzeby, więc pewnie to gdzieś na tych niewielkich ilościach trzeba się zatrzymać, mówiąc o tych 800 watach na przykład, które po pierwsze zmieszczą się jako panele na balkonie, a po drugie no będą w stanie wyprodukować tyle prądu, iż ten prąd da się skonsumować.
Mniej więcej w gospodarstwach domowych, nazwijmy to w mieszkaniach, tak, zużycie jest w granicach tam pewnie około do 1,5 kW energii, więc montując nawet, załóżmy, że na tej balustradzie zmieszczą się dwa panele, tak, o mocy sumarycznej tam około 800 tych watów, no to jesteśmy w stanie zwrócić sobie 50% własnego zapotrzebowania tak jakby w tej instalacji, dzięki czemu no znacznie wpłynie to na obniżenie naszych rachunków.
To jeszcze wrócimy do kwestii opłacalności, bo to jest kwestia dosyć ważna, jak się to bilansuje i czy jest w stanie w jakiś sposób się ta inwestycja zwrócić. Ale jeszcze ciągle tkwimy w momencie tym prawnym, który musimy przejść, czyli uzyskać wszelkie dokumenty potrzebne, aby móc w ogóle rozpocząć taką inwestycję. Wspomnieliśmy o tych prawach autorskich związanych z chociażby elewacją, różnego rodzaju obostrzeniami związanymi z instalacją. A do kogo powinniśmy się zwrócić po odpowiednie dokumenty i zgody w pierwszej kolejności?
To znaczy, jeżeli chodzi o kwestie związane z tymi sytuacjami, które nie obejmuje prawo budowlane, to reguluje to rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2021 roku w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemami elektroenergetycznymi. I tam jakby jest wymienione enumeratywnie, tych dokumentów jest sporo, jakie certyfikaty, jakie dokumenty są potrzebne do tego, żeby zgłosić chęć przyłączenia, bo przy takich mikroinstalacjach, które są zainstalowane na balkonach, to zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii wystarczające jest zgłoszenie do operatora elektroenergetycznego chęci przyłączenia mikroinstalacji. Musimy to zrobić co najmniej 30 dni przed chęcią rozpoczęcia produkcji tej energii i zakład energetyczny ma 30 dni na przyjęcie tego zgłoszenia, bądź też zgłoszenie uwag do wskazanie, że są jakieś braki, że na przykład odmówi, bo też są takie sytuacje, się zdarzają, odmówi przyłączenia, bądź też określi też limity przyłączenia. Jeżeli się nie zgadzamy z decyzją operatora, to służy nam prawo odwołania do terenowego oddziału Urzędu Regulacji Energetyki.
No i jeszcze aspekt związany z tym, iż żyjemy w pewnym środowisku. Czasami nazywa się to wspólnotą, a czasem spółdzielnią, prawda? I teoretycznie, nie, no, praktycznie, mieszkanie jest nasze. Załóżmy, że mamy do tego tytuł prawny, więc moglibyśmy powiedzieć, w swoim mieszkaniu, na swoim balkonie robię, co chcę, tak? Czy tak?
Tak.
I nie do końca.
I nie do końca jednocześnie.
Więc jak to jest z tymi panelami? We własnym mieszkaniu, znaczy, na własnym balkonie.
Bo mamy ten artykuł 144 kodeksu cywilnego, który jakby reguluje prawo własności, ale trzeba pamiętać o tym, że jakby no, sam wewnętrzna część na przykład balkonu to jest nasza wyłączna własność, ale już zewnętrzne części są częściami wspólnymi, więc jeżeli byśmy wpadli na taki pomysł, żeby wyposażyć się w te panele fotowoltaiczne, to musimy koniecznie pomyśleć o tym, że musimy uzyskać zgodę albo wspólnoty, albo spółdzielni mieszkaniowej. Nie możemy jakby wykonywać to w formie takiej samowoli, dlatego że no, taka instalacja będzie wymagała zgody odpowiednio wspólnoty i spółdzielni.
Jak to wtedy działa? Trzeba po prostu wystosować pismo, zapytanie, prośbę, nie wiem.
To znaczy, to tak, nie ma to tego uregulowano formalnie, w jaki sposób należy to zrobić, ale najprawdopodobniej no to ten wniosek będzie podobny do wniosku do operatora, czyli trzeba będzie określić, jaka jest moc tej instalacji i rysunek, przedstawić, jak to będzie wyglądało, jaki będzie schemat elektroenergetyczny, no i kwestie przyłączenia. Tu kolega pewnie na pewno więcej powie na ten temat, natomiast tak, żeby organy spółdzielni, czy też wspólnota mogły ocenić, czy i po pierwsze istnieje taka możliwość i czy to przede wszystkim nie zagraża przepisom, nie zagraża sytuacji pożarowej w budynku wielorodzinnym.
Czyli wspólnota lub na przykład spółdzielnia ma jakieś argumenty, których może użyć, żeby na przykład odmówić, tak, wykonania takiej inwestycji.
Ale rzeczywiście, no bo na przykład jeżeli na przykład wspólnota albo zarząd spółdzielni powie, że na przykład przez zainstalowanie w taki sposób, jaki my proponujemy, instalacji fotowoltaicznej wzrośnie ryzyko pożarowe, to jest podstawa do odmowy, tak? Także kwestia też no na przykład tych bloków nowych gdzieś, które mają te instalacje elektryczne, nowoczesne, jest już sporo, natomiast jest oczywiście dużo starego budownictwa, gdzie takie przyłączenie po prostu nie będzie możliwe, bo ten system wewnętrzny elektroenergetyczny by tego nie wytrzymał.
Tak? Z punktu widzenia praktyków, tutaj zwracam się do pana Jakuba, który pewnie miał do czynienia z różnego rodzaju sytuacjami, no bo skoro pojawiały się zapytania, to pewnie ktoś też podejmował działania, zapytując chociażby swoją wspólnotę, czy się zgodzi na tego typu instalacje, jak reagują?
Na tą chwilę reagują sceptycznie, ponieważ tak jak rozmawialiśmy, wracamy do punktu pierwszego, czyli że jest to jeszcze niestety raczkujące rozwiązanie tej ulgi w płaceniu rachunków za prąd. No i niestety, tak jak mówię, dużo ludzi też nie wie, o co pytać nawet, a jak ktoś wie, to nie wie, czy się na to decydować, bo wbrew pozorom koszta być może nie są zbyt duże, tak jakby jednostkowo. Natomiast właśnie uwarunkowania, o których tutaj cały czas rozmawiamy, mogą przerosnąć tą całą sprawę. Jednak teraz to też nie ukrywam, że no, cały czas wiodące są zapytania, tak? Pomimo tego, że, no, że jest właśnie rozwiązanie na mieszkania balkonowe, instalacji fotowoltaicznej, to również oczywiście cały czas są te kwestie domów jednorodzinnych, tak? Zabudowy szeregowej czy bliźniaczej. I kolejna sprawa, no tak jak też rozmawiamy, właśnie są to wspólnoty, tylko że jako wspólnoty na budynku, do części własnych, do wind, do oświetlenia klatek schodowych, do domofonów i tak dalej. Więc tak jakby tutaj tych zapytań jest najwięcej. Kwestie balkonowe ciężko jest się odnieść, ponieważ to są pojedyncze sytuacje, to są pojedyncze zapytania, to są jakieś jednostkowe osoby, które w przedbiegach czasami rezygnują, bo stwierdzają, że no jednak może to się nie udać i po prostu nie chcą wchodzić głębiej w ten temat, bo inwestycja może nie przebiec, w sensie realizacja tej inwestycji ze strony...
Czy waszym zdaniem trend będzie taki, że raczej to spółdzielnie i wspólnoty jako całość mogą pokusić się o instalowanie na przykład na dachach takich paneli, żeby...
To już trwa.
To już trwa. Się na pewno zdarza. Tak jak zresztą z instalacjami balkonowymi, jest tylko taki, kwestia skali.
Plus jest taki, że jest Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił dofinansowanie 50% wartości netto tej instalacji, co pozwala na to, że jest bardzo duży zwrot. I wiele wspólnot na to decyduje, ponieważ no, z bram garażowych, tak jak mówię, z wind, z bram garażowych, z oświetlenia, z tego wszystkiego korzystają wszyscy. Więc to już jest duża część rachunków z czynszu samego. Tak? Więc jeżeli w lokalach się płaci więcej, to po prostu można też szanować bardziej tę energię i po prostu te światło wyłączać, nie wpływając na swoje rachunki, ale za to wtedy części wspólne, czyli w czynszu jest dużo taniej.
To jest może ten lepszy kierunek, żeby może wspólnie robić to, jako właśnie chociażby wspólnota, a nie jednostkowo, pojedynczo, bo wtedy może ta korzyść inwestycyjna...
No tutaj jeszcze tylko takim może małym czynnikiem w tym wszystkim jest to uwarunkowanie, znaczy dużym w stosunku do produkcji, ale małym w stosunku do całej kwestii to, że jak jest usytuowany ten budynek, tak? Wiadomo, kierunki świata mają znaczenie, słońce świeci, więc to też może wpływać na
ale od
te
tego
wartości.
Są fachowcy, którzy
ale od tego są fachowcy, znają, tak jak my, którzy doradzą jak
to
trzeba.
Powinno.
Tak,
ewentualnie powiedzą, że nie ma to sensu z racji.
Może szkoda wydawać pieniądze po prostu na inwestycję, która się nigdy nie zwróci albo się będzie zwracała naście lat.
Oczywiście panowie, temat dotacji. Są takie możliwości, żeby skorzystać z dofinansowania również w przypadku instalacji takich jednostkowych, na przykład na tym umownym balkonie lub jako spółdzielnia czy też wspólnota?
W przypadku dofinansowania na tą chwilę, czekamy na nową edycję tego programu rządowego Mój Prąd, to tam jest jedynie informacja, że instalacja musi mieć minimum 2, a maksimum 10 kW. Więc tutaj w przypadku domu jest o tyle, mieszkania, tak, balkonu, jest o tyle problem, że ciężko jest znaleźć tak duży balkon, który pozwoli na montaż no przynajmniej czterech paneli, tak. Więc to jest na tą chwilę większy problem, że po prostu nie ma tak dużych balkonów, żeby zamontować minimum 2 kW i móc się o te dofinansowanie ewentualnie ubiegać.
Poruszyliście też kwestię tego, iż rynek jest w pewnym sensie gotowy na tego typu przedsięwzięcia. Są gotowe zestawy, nawet które można sobie kupić. Wiem, że za granicą to nawet w dyskontach sprzedawano tego typu zestawy. Jak to w Polsce wygląda? Czy tutaj też już rynek odpowiedział na potencjalne chociażby zapotrzebowanie?
W przypadku producentów konstrukcji są już producenci, którzy mają dedykowane systemy. W przypadku zestawów takich gotowych, nazwijmy, zrób to sam. Owszem, na różnych sklepach internetowych można sobie taki zestaw zakupić. Jeżeli ktoś chce to, albo ma taką możliwość, ma pozwolenie, to może nawet i sam spróbować zamontować, tylko no tego odradzam, bo trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, trzeba potem to poświadczyć u operatora, absolutnie.
A, czyli tego to sam raczej nie,
no, tak? No raczej nie. Lepiej, żeby zrobiła to firma, która ma uprawnienia.
A dlaczego? Proszę mi i naszym słuchaczom wyjaśnić, dlaczego kupując zestaw zrób to sam, nie powinienem sam tego zrobić?
Z bardzo prostego powodu, dlatego że moim zdaniem trzeba mieć uprawnienia nadane przez UDT do tego, żeby przy takich rzeczach, przez Urząd Dozoru Technicznego, żeby takie rzeczy robić, to są poważne sprawy. No, nie można urządzeń elektroenergetycznych montować we własnym zakresie, uważając się za na przykład świetnego elektryka, tak? No bo czym innym jest, powiedzmy, montaż kontaktu czy kręcenie żarówki, a czym innym już wpięcie się do sieci elektroenergetycznej.
I odpowiednie zabezpieczenie prądowe, tak? I, no bo jednak nie oszukujmy się, a z paneli płynie prąd stały, więc jest to też prąd, który może spowodować wysokie zwarcia w postaci łuku elektrycznego, tak, który może...
Ja zwracam uwagę też na taką rzecz, że w przypadku, jeżeli to zostanie wykonane w taki chałupniczy sposób, to w przypadku na przykład pożaru, który obejmie większość budynku, to są potem potworne kwestie odszkodowawcze, tak?
Duże problemy są.
bo to nawet żadne ubezpieczenie nie, ubezpieczyciel wtedy odmówi po prostu wypłaty odszkodowania.
Tak poruszyłem ten temat, zrób to sam, tylko z tego względu, że do nas bardzo często się ludzie zgłaszają, że mogą sami coś zamontować, że sami mogą kupić panele, sami mogą kupić falownik, sami mogą kupić osprzęt i sami mogą to zamontować. No ale to niestety właśnie, jak chcecie coś, trzeba coś zrobić dobrze i chcecie coś zrobić dobrze, no to lepiej jest to przekazać komuś, kto robi to na co dzień i jest w stanie to wykonać zgodnie ze sztuką, poświadczyć za to i dać gwarancję, dać odpowiednie oświadczenia i uprawnienia, które spowodują, że no zarówno firma, która wykonywała, śpi spokojnie, jak i klient finalny również.
No nie czarujmy się. Żyjemy w czasach, kiedy to wygooglować sobie można wszystko, również instrukcje montażu takiej instalacji. Tylko w grę wchodzi potem odpowiedzialność prawna, o której wspominacie. Kiedy zdarzy się coś niedobrego i kiedy okaże się, że człowiek bez uprawnień wykonał jakieś działania, które skutkują odpowiedzialnością, bo nie ma żadnych dokumentów na to, że zostało to zrobione zgodnie ze sztuką.
To nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale w sytuacji zagrożenia życia to może wchodzić też odpowiedzialność karna w grę, tak? Także ja absolutnie tego nie polecam, dlatego że to jest ryzyko, bo zaoszczędzenie nawet 3 czy tam 2 tysięcy złotych, kilkuset złotych może potem skutkować szkodą liczoną w setkach tysięcy złotych.
Czyli tak? Nawet jeśli instalacje z gatunku zrób to sam, to kup to sam raczej, a na pewno nie montuj sam, bo tutaj nie ma takiej opcji, żeby było to zgodne z prawem i bezpieczne dla samego właściciela w kontekście potencjalnych zdarzeń. No to jeszcze spróbujmy w jakiś przybliżony sposób określić, jaka jest opłacalność tego typu instalacji, bo one są, jak wiadomo, muszą być niewielkiej mocy. Wspominaliście o mocach rzędu na przykład maksymalnie 800 watów, bo tyle się tam, powiedzmy, zmieści na balkonie. Czy to potem będzie rzutowało na rachunkach, jeśli chodzi o prąd? Przy obecnym systemie rozliczeń, gdzie bardzo mocno nacisk jest kładziony na autokonsumpcję, gdzie trzeba byłoby bardzo chyba pilnie śledzić to, jak wygląda produkcja i nasze zużycie.
Tak, no instalacja fotowoltaiczna ma to do siebie, że w momencie, kiedy to jest, tak się mówi kolokwialnie, świeci słońce, ale tak naprawdę są wytwarzane promienie ultrafioletowe, instalacja produkuje prąd, tak? Więc de facto wtedy następuje proces autokonsumpcji, więc teoretycznie wtedy włączamy pralkę, zmywarkę, tak, i wszystkie media w domu, które są gdzieś tam prądochłonne, ale z drugiej strony też nie będziemy non-stop włączać pralki czy zmywarki, tak? Jak nie ma takiej potrzeby. No, są jeszcze rozwiązania w postaci magazynów energii. Magazyny energii można, to są te tak zwane mini magazyny energii, i to wiem, że o tyle, o ile instalacje fotowoltaiczne zamontowane na balkonach, na balustradach są już coraz bardziej znane na zachodzie. Do nas to dopiero wchodzi. O tyle te mikro, mini magazyny energii dopiero na zachodzie wchodzą. W związku z tym to są jeszcze też takie, śmiem twierdzić, niedopracowane technologie, ale jak najbardziej jest możliwość magazynowania energii, odzyskiwania sobie w czasie poprodukcyjnym, kiedy jeszcze ta energia jest skumulowana w tym magazynie i sobie można wtedy będzie tą energię odebrać.
Ale potencjalnie przy obecnych rozwiązaniach ta instalacja, ta inwestycja ma szansę na to, żeby się zwrócić? Można tego dokonać?
No z informacji gdzieś tam zebranych z rynku stwierdzam, tak, no stwierdzamy, że jest to czas w granicach około tam 8 lat, tak, 9 lat. No też kwestia jest rachunków, kwestia używania, bo dużo ludzi, nawet jak my obserwujemy na domkach, to dużo ludzi też ma tak, że jak ma instalację fotowoltaiczną, to ich zużycie automatycznie wzrasta, no bo mam darmowy prąd, tak. No, no nie oszukujmy się, no To też tak nie działa. Z tym trzeba się nauczyć żyć, że pewne rzeczy, które się robiło wieczorem, no trzeba robić w tym czasie właśnie produkcyjnym, żeby jak najwięcej energii skonsumować u siebie. Tak jak się nie ma magazynów. Jak się ma magazyn, no to wiadomo, że energia najpierw trafia do magazynu, potem trafia do sieci i najpierw wychodzi z magazynu, a potem dopiero się odkupuje z sieci.
Czyli jednym słowem, jest to możliwe, może być to opłacalne, aczkolwiek ta droga prawna i techniczna to jest coś, na co bardzo mocno trzeba zwrócić uwagę, żeby to było przede wszystkim bezpieczne, a nie tylko ekonomicznie uzasadnione. Dziękuję panom za to spotkanie. Moimi gośćmi byli mecenas Jakub Radlmacher i Jakub...
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan Jakub Marciuk z firmy Hydrosan.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.